Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiejszy wieczór poświęcamy światowej sławy kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi, który w minioną niedzielę odszedł do domu ojca. Temat naszych rozmów, ostatni co tak Polonę zawodził. O nim i o jego muzyce będzie mówił pan Marek Dyrzewski, były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, goszczący jako wykładowca w wielu uczelniach polskich i zagranicznych, komentujący na antenie Polskiego Radia międzynarodowe imprezy muzyczne, m.in. konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina. Panie rektorze, witamy niezwykle serdecznie.
Witam serdecznie ojca i słuchaczy i dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za czas, który dzisiaj poświęcimy Wojciechowi Kilarowi. No, jest to niewątpliwy hołd wielkiemu kompozytorowi, pięknemu człowiekowi i niezwykłemu człowiekowi. Wojciech Kilar należy do kręgu twórców, których można widzieć jako szczególny dar historii. Wojna unicestwiła nam elity artystyczne, lecz na szczęście obdarowani zostaliśmy ludźmi, którzy mieli choć w części wyrównać poniesione straty. Właśnie ci ludzie uczynili Polskę ojczyzną sztuki o znaczeniu międzynarodowym. Jednym z nich jest właśnie Wojciech Kilar. Razem z nim pojawił się Henryk Mikołaj Górecki i Krzysztof Penderecki, a wskazując na rok ich urodzin, mówi się o pokoleniu 1932-1933, a więc mieli kilka lat w chwili wybuchu wojny, wojenną apokalipsę. Widzieli w spotęgowanym wymiarze oczyma dziecięcej wrażliwości. A druga połowa lat 50. to jest czas ich studiów i czas bardzo wczesnych debiutów na tak prestiżowym forum, jakim był Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Debiutowali w wieku lat 26-7 i to oni tworzyli kanon współczesności w muzyce, wyznaczali nowe prawa muzycznego piękna, no, przeobrażali samo pojęcie muzyki. Jaka była droga do muzyki Wojciecha Kilara? Urodził się we Lwowie, jego ojciec był lekarzem, mama aktorką i sam mistrz mówi: z domu wyniosłem przekonanie, że sztuka jest w życiu czymś ważnym, a nawet najważniejszym. Pierwszych lekcji muzyki udzielała mu jeszcze we Lwowie pani Rajsówna. Po wojnie rodzina przeniosła się do Rzeszowa i tutaj pedagogiem, gdy chodzi o lekcję fortepianu, Wojciecha Kilara była profesor Stojałowska, no znakomitość, uczennica słynnego pianisty światowej sławy Ignacego Friedmana, która wykształciła między innymi Adama Harasiewicza, zwycięzcę konkursu chopinowskiego w 1955 roku. Jednocześnie Wojciech uczy się u Kazimierza Mirskiego, który rozpoznał typ jego zdolności muzycznych, a mówiąc ściślej, typ jego powołania, powiedział mu wprost: słuchaj, jeśli masz talent kompozytorski, to nie męcz się graniem. Oczywiście nie chodziło o zarzucenie fortepianu, tylko chodziło o traktowanie go jako edukacji uzupełniającej, gdy chodzi o kształcenie w zakresie kompozycji. Potem Kraków. No, trzeba powiedzieć, że Wojciech Kilar miał szczęście, bo trafiał na wybitne osobistości polskiej kultury. Taką osobistością był profesor Adam Rieger, w którego domu młody Kilar mieszkał. Sam Rieger kształcił się w Paryżu, w Wiedniu, był też człowiekiem uniwersytetu, studia filozofii, muzykologii, a więc mieć kogoś takiego, kto kształtuje osobowość młodego człowieka, to rzeczywiście szczęście. W tym czasie, uczęszczając do liceum muzycznego, mistrzem Wojciecha Kilara jest również wielka postać muzyki polskiej, Artur Malawski. Potem młody Kilar mając lat 15, przenosi się do Katowic. Tutaj jest uczniem liceum muzycznego. No i proszę sobie wyobrazić, jakich kolegów ma. Jego kolegą jest Kazimierz Kort, starszy o 2 lata, wielki polski dyrygent. Jest Józef Świder, równolatek Kazimierza Korda, wspaniały kompozytor, którego muzykę churalną uwielbiają nasze zespoły. Jest Henryk Mikołaj Górecki, jest Andrzej Jasiński, znakomity pedagog, który wykształci Krystiana Zimmermana. No w ogóle to środowisko katowickie to jest jakieś niezwykłe środowisko, które wydało właśnie Zimmermana, potem Eugeniusza Knapika, znakomitego kompozytora, wychowanka Henryka Mikołaja Góreckiego, później rektora katowickiej uczelni, no Julian Gębalski, światowej miary organista. W tym czasie, kiedy studiuje Kilar, ma 2 wybitnych pedagogów. W zakresie fortepianu kształci go profesor Władysława Markiewiczówna, a także w zakresie fortepianu i kompozycji jego mistrzem jest Bolesław Wojtowicz, przy czym trzeba powiedzieć, że relacja między mistrzem a uczniem, czyli profesorem Wojtowiczem i Wojciechem Kilarem, układa się według modelu takiego dawnego. Uczeń mieszka w domu mistrza, uczestniczy w nim w posiłkach. Sam Wojciech Kilar z wdzięcznością wspomina, że właściwie o każdy drobiazg w każdej chwili mogłem go zapytać. Przy czym trzeba powiedzieć, że na szczęście profesor Wojtowicz, no też wielkiej miary kompozytor i pianista, swego czasu juror konkursu chopinowskiego, dał Kilarowi, gdy chodzi o kompozycję, pewną wolną rękę, to znaczy nie wdrażał go do takiej dyscypliny, piłując powiedzmy kształcenie w zakresie harmonii, kontrapunktu i tak dalej. Uważał, że reguły to jest rzecz drugorzędna, talent powinien znaleźć własną ścieżkę, własny ton w świecie muzyki. I jeżeli można powiedzieć, że misją mistrza, misją pedagoga jest przekazywanie uczniowi wiedzy i umiejętności, to z pewnością jeszcze istotniejsze jest kształtowanie osobowości ucznia. I oczywiście sprzyjać może temu rozkwitowi osobowości ktoś, kto sam jest postacią, kto sam jest osobowością. Dopiero w kręgu daimoniona mistrza rozkwita osobowość ucznia. No i Wojciech Kilar chyba nie bez racji powie, że wpływ profesora Wojtowicza na niego, tak dobroczynny wpływ, był taki, że może jako kompozytor jestem w ogóle jego dziełem. To jest piękna myśl i ona oddaje istotę relacji mistrz-uczeń, ponieważ no, uczeń jest takim dziełem szczególnego rodzaju sztuki, nie twórczości, nie wykonawstwa, ale pedagogika artystyczna jest właśnie tym rodzajem twórczości, w którym jeden człowiek tworzy artystę w drugim człowieku, a ponieważ artysta wnika w jakimś stopniu w swoje dzieło, to wobec tego istotnie profesor Wojtowicz w jakimś stopniu jest obecny w Wojciechu Kilarze. Dopełnieniem tych studiów jest staż w Darmstadt, takim ośrodku, który był w tamtych latach 50. mekką awangardy, no i krótki pobyt w Paryżu pod kierunkiem słynnej Nadii Boulanger. Jeżeli chodzi o ten pierwszy okres twórczości Wojciecha Kilara, to już wspomniałem, że to jest ten czas heroiczny polskiej awangardy, lata 59, 60, 61, kiedy ci młodzi kompozytorzy, właśnie pokolenia Góreckiego, Pendereckiego i Kilara, uprawiają taki gatunek, który się nazywa sonoryzmem. Najlepiej ujął istotę rzeczy, jeśli chodzi o ten kierunek, Krzysztof Penderecki, tytułem swojego dzieła De natura sonoris, o naturze dźwięku, czyli była to muzyka, która zrezygnowała z takich podstawowych filarów, dotychczas jakby no niepodważalnych, tak jak rytm, melodia i harmonia, i eksplorowała samą materię dźwiękową, samo brzmienie, dynamika, kolorystyka, no bardzo radykalnie nowoczesny język dźwiękowy, którego egzemplum, gdy chodzi o Kilara stanowi Generik 63, Diftongos 64, no i Riff, wykonany na festiwalu Warszawska Jesień w 1962 roku. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej dyrygował Andrzej Markowski, wielki polski dyrygent, światowego formatu, w tamtym czasie niezrównany promotor muzyki Góreckiego, Pendereckiego, Lutosławskiego i Wojciecha Kilara, dający olśniewające interpretacje ich dzieł. Górecki, Penderecki, Kilar, mówiono o nich Szkoła Polska, choć wcale nie było ich celem wyodrębnić się od tego, co stanowiło krzyk mody w Europie. Oni właściwie chcieli dogonić Europę, a trzeba powiedzieć, że dojrzewali błyskawicznie, wchłaniali w siebie muzyczną myśl wiedeńskich mistrzów Schönberga, Weberna, czyli wtedy takich proroków właśnie awangardy. No, jeździli do Mekki, awangardy do Darmstadt, jak już wspomniałem wcześniej. Chcieli dogonić po prostu europejską czołówkę i tymczasem sami stali się przedmiotem podziwu. Do tej muzyki w stylu darmsztackim, takiej bardzo spekulatywnej, rządzonej przez rozum, młodzi Polacy, jak powiedziałby Gombrowicz, wnieśli własną niedojrzałość. W istocie wnieśli żywy ogień sztuki. Ten głos intelektu zespolili z głosem serca. Oczywiście język dźwiękowy był nowoczesny, ale do tego jeszcze ta muzyka pełna była emocji, siły ekspresji, siły oddziaływania na wyobraźnię słuchacza.
Panie rektorze, ten rodzaj brzmień, które przed chwilą usłyszeliśmy, to zupełnie inny świat od tego, z czym kojarzy nam się muzyka Wojciecha Kilara.
Tak, rzeczywiście to jest słuszna uwaga ojca. Właściwie to był krótki epizod takich właśnie eksperymentów, prób wchodzenia właśnie w ten świat zastany kultury, muzyki. Natomiast Wojciech Kilar, jak zresztą Henryk Górecki, szybko odeszli od tego eksperymentu. Gdy chodzi o Wojciecha Kilara, to jego mistrzami, przewodnikami w świecie muzyki był Karol Szymanowski, Dmytro Szostakowicz, Ravel szczególnie, przy czym kompozytor wyznaje, że i jako człowiek, i jako artysta, no i Witold Lutosławski, a szczególnie jego koncert na orkiestrę. Kilar uważa, że bez koncertu na orkiestrę byłby chyba innym kompozytorem. Mówimy o koncercie na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. W ogóle jak patrzy z perspektywy czasu na tamten okres, jak powiedziałem, heroiczny przełomu lat 50. i 60. polskiej awangardy, tak cenionej przecież również przez krytyków świata, to mówi, że jawi mu się takie dość smutne cmentarzysko partytur. Kiedyś Arnold Schönberg wypowiedział takie słowa, że jeśli w sztuce jest coś wielkiego, to nie może być dla wielu, a jeśli jest dla wielu, to z całą pewnością nie może być wielkie. W ten sposób jak gdyby chciał się pocieszyć, konstatując no, bardzo bolesny rozdźwięk między twórcą a odbiorcami, którzy po prostu nie rozumieli muzyki. Kilar uważa, że można tworzyć wartościowe dzieła i ich szeroki zasięg społeczny wcale tych dzieł nie dyskredytuje. Wręcz przeciwnie, on uważa, że to jest właściwie probierzem wartości muzyki, czy one są grane, czy są chętnie słuchane. I takie właśnie utwory Wojciech Kilar dał muzyce polskiej. Są rzeczywiście ozdobą koncertowych programów, festiwali, z chęcią do nich wracają orkiestry, chóry, dyrygenci i słuchacze. No i może przejdźmy teraz do pierwszej ważnej kompozycji, naznaczonej, jak powiedziałem wcześniej ojcu, przez polską historię ostatnich dekad, jaką jest Bogu Rodzica, skomponowana przez Wojciecha Kilara w 1975 roku. Oczywiście tytuł jest taki sam jak pieśń, która była hymnem, pieśnią śpiewaną przez rycerstwo polskie, no ale to jest utwór zupełnie inny od majestatycznej pieśni chorałowej śpiewanej w średniowieczu, zaczęta dźwiękiem werbla, zdominowana przez twardy rytm z chórem, który skandując słowa pieśni brzmi jak cwałkonnicy. W kilarowskiej Bogu Rodzicy jest siła i moc. Takiej Bogu Rodzicy potrzebujemy dziś, zdawał się mówić Kilar w czasie naszej apatii. To przypomnę, jest rok 1975, a więc czas szarzyzny, realnego socjalizmu, czas beznadziei, gdy no, zdawało nam się, że tak już zawsze musi być, jak jest. I oto proroczy ton tego dzieła. Zaledwie 4 lata później papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej podróży do Polski wołał do 3 milionów pielgrzymów na krakowskich błoniach. Musicie być silni. Musicie szukać duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Drugim istotnym dziełem naznaczonym przez polską historię ostatnich dekad jest Exodus, skomponowany w latach 1979-81. No, to był czas dla nas Polaków szczególny. Papież po raz pierwszy w Polsce, początek naszego wybijania się na niepodległość i solidarność. I właśnie ten czas określił symbolikę dzieła. Nawiązuje ono do biblijnej Księgi Wyjścia. Izraelici wydobywają się z egipskiej niewoli, przechodzą przez Morze Czerwone i śpiewają na chwałę Pana. Gdy chodzi o samą materię dźwiękową, to kilarowski Exodus wyrasta z hebrajskiej melodii religijnej, nieustannie powtarzanej. Oczywiście przychodzi na myśl bolero Ravela, polegające na tym, że pewna melodia, ale znacznie dłuższa niż w Exodus Kilara, za każdym razem powtarzana, przyobleka się w coraz bardziej masywną szatę dźwiękową. Tutaj mamy melodię lapidarną, właściwie 7-dźwiękową formułę. Gdy gra orkiestry osiąga kulminację, rozbłyskają słowa chóru. Ecce venit populus tuus domine, oto idzie lud Twój, Panie, a także Hosanna i Alleluja. No ale jaką ten śpiew ma temperaturę, jaka jest siła zupełnie magiczna tej muzyki, która porywa nas, przemienia wewnętrznie, sprawia, że jej święty ogień zaczyna płonąć w każdym z nas. Trafnie ujął ten aluzyjny sens dzieła znakomity krytyk muzyczny, niestety już świętej pamięci, Andrzej Chłopecki. Zauważył, że Polacy też mają swój egzodus, swoje przejście przez symbolicznie rozumiane Morze Czerwone. Polski Kościół, jego wybitni hierarchowie na czele z prymasem tysiąclecia, kardynałem Wyszyńskim i wyniesionym na stolicę Piotrową kardynałem Wojtyłą, prowadzili właśnie polski naród przez Morze Czerwone komunizmu.
Panie rektorze, Exodus Wojciecha Kilara jest świadectwem stanu polskiego ducha, po pierwsze i pielgrzymce ojca świętego Jana Pawła II do ojczyzny, odzwierciedla w sobie to wielkie przebudzenie się narodu, jakie wtedy w latach 1979-1981 miało miejsce.
Tak rzeczywiście było, no ale przypomnijmy, potem był stan wojenny, naród upokorzony, brutalnie zdeptany, odarty z nadziei. I ten czas opromieniła druga pielgrzymka ojca świętego Jana Pawła II do Polski i związana z nią kompozycja Wojciecha Kilara Wiktoria. Dzieło powstało dla uczczenia tej wizyty, ale zwróćmy uwagę, że był to rok, który jednocześnie był 300. rocznicą Wiktorii Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. I tekstem, który stanowił kanwę słowną tego utworu, był tylko słynny komunikat, jaki król Jan III Sobieski skierował do papieża Innocentego XI po Wiktorii Wiedeńskiej. Ale słowa Sobieskiego były trawestacją słynnych słów Cezara, przesłanego w liście do przyjaciela po jednym ze świetnych zwycięstw, jakie Cezar odniósł. Te słowa brzmiały: Veni, vidi, vici, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Jan III Sobieski, modyfikując w sposób niezwykle wymowny owe słowa, pisał do papieża: Venimus, vidimus, Deus vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Z całą pokorą polski król klęka z wdzięcznością za to zwycięstwo przed Panem historii. Prawykonanie tej kompozycji miało miejsce 20 czerwca 1983 roku w katowickiej katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla, tej samej katedrze, w której pojutrze świat polskiej kultury żegnać będzie Wojciecha Kilara. Znamienny jest już początek tego dzieła, 7 z niezwykłą potęgą brzmiących dźwięków przywołuje pierwsze słowo hymnu rycerstwa polskiego Bogu Rodzica. Słowa venimus, vidimus, Deus vicit, przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył, eksplodujące dumą i radością tamtego sprzed 300 lat zwycięstwa, miały sens symboliczny. Pozwalały zapomnieć o upokorzeniu i upodleniu, jaki zgotowała narodowi władza, i wskazywały na rzeczywistego Pana historii, w którego rękach jest, był i będzie nasz los.
Panie rektorze, 3 dni temu w Radiu Maryja złożyliśmy hołd Wojciechowi Kilarowi, prezentując na naszej antenie jego dzieło Angelus. To wspaniałe dzieło sakralne, przecież też związane z okresem stanu wojennego.
Tak, rzeczywiście. Powstawało w latach 1982-84, w nocy stanu wojennego, którą właśnie opromienił Kilarowski Angelus. To jest dzieło sakralne wyjątkowej miary. Ono powstało z inspiracji ojców Paulinów na Jasnej Górze, którzy w trakcie tworzenia go gościli kompozytora u siebie. Dzieło jest kolejnym polskim wołaniem do Bogu Rodzicy, tym razem słowami, którymi anioł pozdrowił Marię w Nazarecie: zdrowaś Mario, łaskiś pełna, w wersji polskiej. Słowa te recytuje chór, recytuje raz, drugi, piąty, dziesiąty, no tak jak w litanii, czy może jeszcze bardziej w modlitwie różańcowej. Powtarzanie, które jest zasadą modlitwy, tu staje się zasadą muzyki. Ale za każdym powtórzeniem słowo recytowane przez chór przybiera na sile, zdaje się wznosić wołaniem ku niebu, jakby wzorem psalmu: Domine exaudi orationem meam, Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Tu zaś w głosie tej modlącej się zbiorowości zdajemy się słyszeć: Maria exaudi orationem nostram, Mario, wysłuchaj modlitwę naszą, Pani nasza, Królowo nasza, Matko nasza. Kiedy wreszcie z recytowanego słowa wyłoni się śpiew, śpiew chóru i solistki, będzie kołysać nas takim kilkudźwiękowym zaśpiewem, powtarzanym uporczywie, z żarliwością, której ton rzadko słyszy się w muzyce sakralnej. Śpiew ten będzie rozrastał się w swej sile, by z całą potęgą wybuchnąć na słowie Jezus. A potem znów będzie się wyciszał, by roztopić się w recytacji samej modlitwy.
Panie rektorze, przepiękne, chciałoby się nawet powiedzieć, zjawiskowe wykonanie.
Rzeczywiście, no dodajmy, że solistką jest Hasmik Papian. To jest ormiańska śpiewaczka światowego formatu. No jak wspaniałą wymowę polską tu reprezentuje. Jeżeli chodzi o dzieło Wojciecha Kilara, którego fragment wysłuchaliśmy, no oczywiście, gdy chodzi o wymiar artystyczny, no sam pomysł jest niezwykły, żeby na temacie, na motywie Zdrowaś Mario, wielokrotnie powtarzanym jak w różańcu, zbudować tekst dzieła sakralnego, ale jeszcze istotniejszy jest wymiar duchowy. Ta materia dźwiękowa przesycona jest tutaj duchem. Duch uwznośla tę materię, otwiera nasze dusze na Boże tajemnice, kieruje nas ku niebu. No, trzeba powiedzieć, że człowiek wielkiej, głębokiej wiary taki utwór mógł skomponować. Wojciech Kilar jest człowiekiem zawierzenia. I przypominają się słowa Ojca Świętego dotyczące Jasnej Góry, czym ona jest w rzeczywistości polskiej, że to jest przestrzeń naszej wolności, to jest nasze refugium, nasze ocalenie, nasz szaniec obrony w niedoli. Tam szczególnie wymownie brzmi: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, o Pani nasza, Pocieszycielko nasza. Tutaj chyba nie popełnię błędu, jeśli powiem, że gdy chodzi o genealogię duchową, stylową tego dzieła, jakim jest Angelus, to właściwie wywodzi się ono chyba z tej tradycji, jaką wyznaczyły w polskiej religijności, w polskiej muzyce sakralnej takie arcydzieła jak wcześniej Stabat Mater Karola Szymanowskiego, też oparte na polskiej wersji sekwencji Stabat Mater Dolorosa, Stała Matka bolejąca koło krzyża, łzy lejąca, i później w tej właśnie linii duchowej sytuujące się dzieło Góreckiego, Trzecia Symfonia Pieśni Żałosnych, też oparta na polskim tekście, na lamencie świętokrzyskim: Synku miły i wybrany, rozdziel z matką swoje rany, płacze matka bolesna, adorując ciało zmarłego syna. Więc z tamtych dzieł wyrósł chyba kilarowski Angelus. Z całą pewnością to arcydzieło nie powstałoby, gdyby nie zaistniało wcześniej Stabat Mater Szymanowskiego czy Symfonia Trzecia Góreckiego, a podobnie chyba nie powstałby słynny Krzesany Wojciecha Kilara bez inspiracji ze strony baletu Harnasie Karola Szymanowskiego. Oba dzieła wyrosły z melodycznego i rytmicznego bogactwa muzyki Tatr, muzyki naszych górali. Jak wiele mają jej do zawdzięczenia, niech świadczy fragment baletu Harnasie Karola Szymanowskiego. A teraz dla porównania muzyczna Góralszczyzna w Krzesanym Wojciecha Kilara, poemacie symfonicznym skomponowanym w 1974 roku i też wyrosłym z fascynacji ludowością i góralszczyzną, ale mówiąc szczerze, z fascynacji o wiele wcześniejszych. Jego pedagog w okresie rzeszowskim, Mirski, podsunął mu do grania dwa utwory, Taniec ognia Manuela de Falli i Arabeskę Debussy'ego. Wspomina sam kompozytor Wojciech Kilar, a potem znalazłem trzeci taki utwór, Mazurek Karola Szymanowskiego z opusu 50, który zauroczył mnie całkowicie. Tak było 50 lat temu. Dalej mówi Wojciech Kilar, dziś mogę powiedzieć, że w zasadzie ten urok nie minął. To znaczy ta fascynacja Szymanowskim. W polskości, góralszczyźnie, ludowości, narodowości i rytmiczności mazurka znalazłem swój świat. No a potem jeszcze Kilar sam napisze swój Mazurek pod wpływem Karola Szymanowskiego. Myślę, że słusznie zauważył Krzysztof Penderecki, że Wojciech Kilar jak nikt inny potrafił połączyć muzykę ludową z językiem muzyki klasycznej. A sam Wojciech Kilar w rozmowie z profesorem Polonym tak mówi. Andrzej Chłopecki napisał, że w Krzesanym stworzyłem taką apologię góralszczyzny, przy której blednie słynny balet Karola Szymanowskiego Harnasie. Jeśli nawet nieskromnie, acz pokornie przyjąć opinię Chłopeckiego, to wypada jednak dodać, że gdyby nie Szymanowski, który odkrył góralszczyznę, to pewno nie byłoby Krzesanego.
niezależnie od tych wskazanych przez pana rektora źródeł muzycznej inspiracji, z których czerpał Wojciech Kilar, wydaje się, że trudno sobie wyobrazić jego muzykę w oderwaniu od polskiej kultury.
Tak, to jest niezwykle trafne spostrzeżenie ojca. Tutaj musimy sobie uświadomić, jaka istnieje relacja między człowiekiem a kulturą. Jest tak, że człowiek jest twórcą kultury, no a szczególnie tej miary człowiek i tej miary artysta, co Wojciech Kilar. Ale zanim człowiek będzie twórcą kultury, to kultura tworzy tego człowieka. Kultura tworzy człowieka dzięki temu, że ów człowiek istotne wartości kultury bierze w siebie, uwewnętrznia, interioryzuje je. Żywi się tymi wartościami jak najcenniejszym pokarmem. Pięknie to wyraził Adam Mickiewicz w liście do Joachima Lelewela, kiedy napisał: nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie, a ono jest wyssane w macierzystym chlebie. Artysta tworzy arcydzieła, ale czasem sam artysta jest arcydziełem. I właśnie takim cudownym tworem, takim arcydziełem polskiej kultury jest Wojciech Kilar. Dzięki temu właśnie jego muzyka promieniuje tym, co w naszej kulturze najcenniejsze. Ta muzyka rozsiewa wokół siebie blask polskości. Brzmią zewsząd okrzyki. Ach, to może ostatni. Patrzcie, patrzcie młodzi, może ostatni, co tak poloneza wodzi. Thank you.
panie rektorze, miał Wojciech Kilar rzesze miłośników swej muzyki, ale przecież byli też tacy, którzy jego dziełom tworzonym poza muzyką do filmu zarzucali brak nowoczesności. Mówili, to jest muzyka nie z naszej epoki. Czy mieli rację?
Do pewnego stopnia tak. No ale Jan Matejko też nie był nowoczesny, a swoją wielką sztuką kształtował jednak ducha narodu. Tutaj dotykamy kwestii sporu między zwolennikami muzyki, której główną, by nie rzec jedyną wartością jest nowość, i słuchaczami, którzy chcieliby w muzyce usłyszeć głos piękna. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, by przywołać tutaj artykuł, który ukazał się dokładnie 10 lat temu, 5 stycznia na łamach Tygodnika Powszechnego. Jego autorem był Stefan Riger, artykuł nosił tytuł Stracone stulecie, zdradzona muzyka, pamflet na wiek XX, i autor pisał ni mniej, ni więcej, tylko tak. Oskarżam dwudziestowiecznych twórców o to, że zdradzili muzykę. Straciła z ich winy to wyjątkowe miejsce centralne, jakie zajmowała w cywilizacji. I dalej pisał Stefan Riger tak. Mówiono często w obronie dwudziestowiecznej muzyki, że była tylko tego wieku odzwierciedleniem, odbiciem jego zgiełku, brzydoty, okrucieństwa. Dlatego to z nadmiaru artystycznej uczciwości zakazywała sobie piękna. Zadowalała się w swych najwyższych wzlotach wyrażaniem prawdy, często gorzkiej i przerażającej. Ale muzyka Bacha, Beethovena, Chopina, Mozarta wyrażała prawdę równie gorzką i straszną, będąc przy tym najwyższym ucieleśnieniem piękna. Kto poza tym powiedział, że muzyka musi być odbiciem, jak pierwsza lepsza kałuża, a nie spoiwem i sprężyną jednocześnie tym, co ludzi scala i jest otwarciem perspektywy w górę, ofertą transcendencji. Kategorią, którą dzisiejszy świat ma w pogardzie, jest właśnie piękno i dobro. Oczywiście piękno znika nawet ze słownika kultury współczesnej, samo słowo, a już nie mówiąc o tym, że znika także istność, na którą to słowo wskazuje. Dobro. Kto mówi dzisiaj o dobru? Kto mówi dziś o więzi piękna i dobra, która stanowiła fundament starożytnej paidei, teorii wychowania? Przecież Platon w Filebie pisze wyraźnie, potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Także Platon w Hipiaszu Większym, innym dialogu, pisze, właściwie Sokrates wyraża tam myśl Platona, mówiąc, jeśli piękno jest przyczyną dobra, to chyba powstaje pod wpływem piękna to, co dobre. I dlatego chyba piękno ma w sobie coś z istoty ojca względem dobra. Ta idea później wielokrotnie dochodzi do głosu. No, jakąś jej kulminacją chyba są listy o wychowaniu estetycznym Schillera, rok 1795, które zrobiły tak wielkie wrażenie na Beethovenie, że ten uznał właściwie służbę dobru za prymarną powinność muzyki i stąd właśnie waga 9 symfonii głoszącej ten program Wszyscy ludzie będą braćmi. Ale zwróćmy uwagę również na pewien związek piękna i sakrum, na co pięknie wskazał Jan Paweł II, wyrażając niezwykle odważną, jak na teologa, myśl, że sakralną w istocie jest każda sztuka z prawdziwego zdarzenia, nawet ta, która nie jest związana z kontekstem liturgicznym czy związana z tekstem sakralnym, ale właśnie ta sztuka, która potrafi głosić autentyczne piękno, ponieważ dowodzi implicite w tym słynnym liście wysłanym do artystów całego świata Jan Paweł II, ponieważ spoza zasłony piękna Bóg ukazuje się człowiekowi. No, zgodnie zresztą z tą słynną eksklamacją świętego Franciszka na górze Alverni, kiedy Franciszek, otrzymawszy stygmaty, woła do Boga: Ty jesteś pięknym. Ty jesteś pięknym. I bardzo bliski tej właśnie idei rozumienia sztuki, jej powinności jest Wojciech Kilar, kiedy mówi, jeśli sztuka jest w ogóle w stanie zmienić kogokolwiek, wpływ doskonałości zawartej w sonacie Mozarta, którą ktoś pokocha głęboko, a tym samym skieruje się ku dobru, coś się w nim zmieni, będzie może nawet bardziej niezniszczalny ten wpływ doskonałości niż oddziaływanie nawet rekwiem czy mszy koronacyjnej. Piękno, które czyni dobrym człowieka. Kiedyś Krzysztof Penderecki, tak jak zresztą sam to przyznaje, do czasu kosmogonii wierzył w to, że możliwe jest poprzez właśnie piękno, poprzez sztukę budowanie jednej wielkiej rodziny człowieczej. Potem się wyzbył tej wiary w możliwość naprawy świata. Nawet tak żartobliwie przyznał, że gdyby ktoś jego utwory chciał potraktować jako katedry nieużyteczności, a tu odwołuje się do takiego określenia Milana Kundery, który tak mówił o symfoniach Mahlera. Jeśli ktoś moje utwory zechce traktować jako katedry użyteczności, przyznawał Penderecki, to nie będę miał pretensji. A jednak wielki poeta Zbigniew Herbert w rozmowie z wspaniałym humanistą, kapłanem, niestety nieżyjącym już księdzem Januszem Pasierbem, rozmowie w 1973 roku, dopiero po śmierci i poety, i kapłana opublikowanej, Herbert wypowiada bardzo znamienne słowa. Mój kolega, który siedział w więzieniu, powiedział o moim wierszu Rozmyślania pana Cogito o odkupieniu: Zbyszek, tyś mnie poruszył religijnie. I w tej samej rozmowie z księdzem Pasierbem Herbert mówi: pisanie wierszy jest nic nie warte. Ono jest po to, żeby kogoś uratować, zbawić w jakimś sensie. I Wojciech Kilar: uważam, że tak naprawdę w życiu jest tylko jedna wartość, można powiedzieć boska. To jest dobro. Po prostu dobro obejmujące wszystko. Filozofię, życie, politykę, sztukę. Wszystko, co dąży ku dobru, jest chwaleniem Boga. Myślę, że istotnym elementem tej materii muzycznej, której tutaj poświęcamy uwagę w tym dzisiejszym wieczorze, będącym hołdem dla Wojciecha Kilara, powinna być przynajmniej we fragmencie Missa pro pace, msza dla pokoju, skomponowana w roku 2000, w stulecie Filharmonii Narodowej. Zamówił ten utwór Kazimierz Kort. No i też wykonana w obecności Ojca Świętego. Świadkiem tego wykonania był również sam kompozytor. Usłyszymy fragment Gloria. Gloria, które emanuje niezwykłą radością, taką radością par excellence sakralną. I tutaj, jak słuchamy tego utworu, to nie od rzeczy będzie zadać pytanie, co się stało z naszą religijnością, że niestety dzisiaj w naszych śpiewach na chwałę Panu takiej radości często nie ma. A przecież psalmista uczy, śpiewajcie z radości wszyscy prawego serca. Psalm 32. No, gdy o radość idzie, można bez końca sięgać do psalmowych wersów, tych 15 psalmów zamykających Księgę Psalmów, to przecież jest wielka apologia radości. Czy sięgnijmy do Księgi Izajasza. Z radością czerpać będziecie wodę ze zdrojów Zbawiciela. Sam Bóg nazywał Jerozolimę miastem pełnym wesela. W ostatniej mowie do apostołów, na chwilę przed wniebowstąpieniem, Pan Jezus mówi właśnie o radości. Mówi tak, to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość była pełna. Więc wróćmy do pytania, dlaczego hymnom śpiewanym na chwałę przedwiecznego brak jest dzisiaj często tej nuty radości? Ja myślę, że chyba ma rację profesor Stefan Swierzawski, twierdząc, że my dzisiaj straciliśmy poczucie cudu, tego cudu, który się nieustannie wokół nas dzieje, a właśnie z tego zadziwienia nad cudem stworzenia, z tych fundamentalnych pytań, dlaczego jest raczej coś niż nic? Taką wspaniałą postać nadał temu pytaniu Leibniz. Dlaczego jest raczej coś niż nic? Dlaczego jest byt, skoro mogłoby go nie być? Dlaczego jest ten świat? Dlaczego jestem ja? No właśnie z tych pytań wyrasta filozofia, ale także dzięki nim Rumieńców nabiera wiara. Profesor Leszek Polony we wstępie do rozmów z Wojciechem Kilarem, książeczka pod tytułem Cieszę się darem życia, pisze: sztuka, bodaj szczególnie zaś muzyka, utożsamia się w myśli kompozytora z cudem samego istnienia. Ono zaś jest po prostu darem. Sam Wojciech Kilar mówi, całą filozofią sztuki, każdej sztuki jest to, by była skierowana ku człowiekowi i ku dobru. A to łączy się ze świadomością roli muzyki. Jakie zadanie ma muzyka? Pyta kompozytor i odpowiada. Przede wszystkim powinna dawać radość, dobro, nadzieję, niekoniecznie zaś wyjaśniać zagadkę świata czy kosmosu. Mozart nie starał się wyjaśnić zagadki kosmosu, ale jego muzyka, budząc w człowieku radość i nadzieję, właśnie to czyni. I dalej Wojciech Kilar. Tłumaczy zagadkę naszego bytu, daje nam pogodzić się ze śmiercią, z faktem końca, który nas czeka.
Drodzy Państwo, ostatni co tak poloneza wodził w ten szczególny wieczór poświęcony światowej sławy kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi, który w minioną niedzielę odszedł do wieczności. W studiu Radia Maryja o jego twórczości i o nim samym rozmawiamy z panem Markiem Dyrzewskim, byłym rektorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, także goszczącym jako wykładowca w wielu uczelniach polskich i zagranicznych, komentującym na antenie Polskiego Radia międzynarodowe imprezy muzyczne, między innymi konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina. Państwa zapraszam do współtworzenia naszego spotkania, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55. Numer telefonu dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. I dwa numery telefonów dla zagranicy. Pierwszy numer telefonu 655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Jacek z Warszawy.
Witamy, panie Jacku.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Erudycja i kultura wypowiedzi pana profesora Dyrzewskiego, którego nie po raz pierwszy słucham, no budzą ogromny podziw, także miło słuchać takiego intelektualisty. Wracając do sprawy Kilara. Pewnym cieniem chyba na jego twórczości, który jakoś tam się czuje też w jakimś sensie prawdobiorcą i admiratorem, chyba kładzie się ten epizod, proszę mnie poprawić, bo być może to z pamięci przytaczam, nie mam tutaj żadnych materiałów pod ręką. Nie wiem, czy on z Coppolą czy z Polańskim coś pisał do tych dziewiątych wrót, panie profesorze, jak to było?
No z Francisem Coppolą.
Coppolą, tak?
Tak, no to, że ktoś współpracuje ze światowej sławy reżyserem, to jakby nie jest jego winą, dlatego że to jest właśnie no, takie triumfalne wejście Wojciecha Kilara na ten rynek muzyki filmowej światowy, Hollywood. Został doceniony jego talent. Zresztą powiem panu ciekawostkę, mianowicie spytano go, bo Hollywood to jest właściwie wielka fabryka, właśnie no taki właśnie market produkcyjny, tam się taśmowo produkuje te filmy. Jeden z muzyków właśnie zapytał go, no dobrze, to, a kto panu instrumentuje te pana dzieła? Bo tam jest podział pracy, jedni piszą melodie, prymki, inni zajmują się orkiestracją, co jest właściwie istotnym elementem kompozycji. Na to Wojciech Kilar odpowiedział, że no oczywiście on sam. To jest, pod tym względem jest no wyjątkiem.
Oczywiście. Dlaczego ja tak zapytałem? Proszę wybaczyć, nie jestem specjalistą, dlatego że kilka ładnych lat temu słyszałem audycję chyba w Trójce Polskiego Radia, która raczej wydobywała niestety, powiedziałbym, takie, no nazwijmy to, antywartości z tej współpracy wynikające. Ja nie wiem, czy pan mógłby to troszkę jakby potwierdzić, czy pan zna tę muzykę i pewne okoliczności scenariusza, bo nawet powiem szczerze, że wiedząc o religijności Kilara, troszkę się jakby temu dziwiłem. No proszę wybaczyć, ja nie sięgam umów z twórcami hollywoodzkimi. Jest to, dlatego powiedziałem, prawda, że być może to się pewnym cieniem kładzie, ale ja nie chciałbym, żeby to rzutowało na ocenę świętej pamięci mistrza, prawda? Też tak przy okazji może powiem, że jedno zdanie refleksji. Kiedy była druga pielgrzymka papieska, ja już byłem dorosłym człowiekiem, słuchałem tej papieskiej wypowiedzi na stadionie wtedy dziesięciolecia, kiedy zabrzmiało to słynne, prawda, przypomniane za Sobieskim Deus Vitae, tak charakterystycznie Jan Paweł II to zaakcentował. I potem, jeżeli chodzi o utwór przypomniany dzisiaj we fragmencie, czyli o tą Wiktorię, będzie mi się do końca życia kojarzył z pokazami filmów dokumentalnych bodajże Trzosa Rastawieckiego, do którego te fragmenty popielgrzymkowe, takie filmy dokumentalne, które gdzieś tam w nieogrzewanych kościołach żeśmy w stanie wojennym oglądali. I jeszcze taka zupełnie osobista refleksyjka, ale znaczy nawet wspomnienie takie. Często jestem jako wierny w Bazylice Świętego Krzyża i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś mam taką właśnie sytuację, że otwieram drzwi i to nagle przed tymi drzwiami, do kościoła, prawda, wychodząc, i to nagle przed tymi drzwiami w progu staje mi mistrz Wojciech. Miałem wtedy przyjemność tam dosłownie zamienić może jakieś dwa zdanka, nie znając go oczywiście, tylko tak, ale w tej opromienionej twarzy mistrza wchodzącego do kościoła, do tego wielkiego, ważnego kościoła warszawskiego na Królewskim Szlaku, było coś takiego bardzo przyjaznego i takiego coś bardzo Bożego, i takim go chciałbym też pamiętać. Także usuwam się z anteny, dziękuję za stworzenie tej audycji panu profesorowi i ojcom redemptorystom.
Bóg zapłać, panie Jacku, z panem Bogiem. Panie
bardzo dziękuję panu za głos. Ja muszę powiedzieć, że często się zdarza tak, że między sztuką, którą artysta tworzy, a nim samym, gdy chodzi o wartości moralne, nie ma jakiejś synchronii. To są dwa odrębne światy, autonomiczne, chciałoby się powiedzieć. Natomiast gdy chodzi o tę muzykę Wojciecha Kilara, która, jak to wynika z przywołanych tutaj słów, muzykę, która nie pozwala się zredukować do gry dźwiękowej, nawet najbardziej kunsztownej, nawet najbardziej wirtuozowskiej, ale swoje powołanie dostrzega w głoszeniu piękna, i to piękna szczególnego, które rodzi dobro, które otwiera w człowieku słuch metafizyczny, który kieruje duszę wzwyż ku niebu, ta misja muzyki, ona pozostaje absolutnej synchronii z duszą samego autora, który, jak powiedziałem, jest człowiekiem głęboko religijnym. To nie jest religijność na pokaz, to jest osoba niezwykle uduchowiona. To był kompozytor właśnie zawierzenia maryjnego. Stąd ta niezwykła symboliczność kompozycji Angelus związanej z Jasną Górą, pokazującą majestat Jasnej Góry, pokazującą Jasną Górę jako to refugium, ten szaniec narodu, szczególnie właśnie w okresie jego upodlenia, sponiewierania, odarcia z nadziei, co miało miejsce w stanie wojennym. Polacy szli tam szukać właśnie ratunku i śpiewali pod twoją obronę. I tym wołaniem do Boga Rodzicy właśnie wyraża jakby esencję duszy polskiej. Ja przypominam sobie drugi tekst Stefana Rigera, tutaj wspomnianego autora pamiętnego artykułu w Tygodniku Powszechnym, który oczywiście wzbudził kolosalną, bardzo gorącą debatę na temat miejsca muzyki współczesnej w kulturze. Jej obrońcami byli między innymi świętej pamięci Andrzej Chłopecki, między innymi Krzysztof Meyer, a repliką potem sumującą tę gorącą dyskusję był kolejny tekst Rigera, w którym on napisał takie słowa: muzyka nie jest synonimem rozrywki, jest grą o duszę, najważniejszym bodaj wymiarem życia. Grą o duszę. Otóż ja myślę, że muzyka Wojciecha Kilara w tej grze o duszę polską spełnia niezwykle istotną rolę.
Odbierzmy, panie rektorze, kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Barbara Dobrzyńska.
O, dobry wieczór, szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana profesora. Chciałabym też kilka słów, jeśli można, powiedzieć o świętej pamięci Wojciechu Kilarze. Jest to dla mnie jeden z najwybitniejszych kompozytorów naszych czasów. O potędze jego wspaniałej muzyki mamy właśnie okazję przekonać się, bo prezentuje ją pan profesor na antenie Radia Maryja i to jest rzeczywiście zachwycająca muzyka. A poza tym chciałam takie powiedzieć jakby moje spostrzeżenie, że oprócz tej, mówię, tej niezwykłej, mistycznej nieomal muzyki, zachwyciła mnie postawa tego wybitnego kompozytora, bo kiedy zobaczyłam go, z jak wielką pokorą stał w kaplicy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, jakby powierzając jej siebie, a było to rok temu, w swoje 80. urodziny, które obchodził na Jasnej Górze, to wtedy sobie tak pomyślałam, jakie to piękne świadectwo jego oddania się Panu Bogu i Matce Najświętszej. Tak jakby chciał podziękować za ten wspaniały talent, który otrzymał od Stwórcy. I nie wstydził się swojej wiary nigdy, którą tak cudownie odzwierciedlił w swojej sakralnej muzyce. no naturalnie bardzo popularny jest jego wspaniały polonez z filmu Pan Tadeusz, który zastąpił słynnego poloneza Ogińskiego i teraz jest tańczony przez młodzież na studniówkach właśnie z filmu Pan Tadeusz, polonez cudowny pana Wojciecha Kilara. Muszę powiedzieć, że to jest wielki żal, że odszedł od nas tak szlachetny i piękny artysta, który właściwie swoją muzyką podnosił poziom artystyczny niejednego filmu. I jestem przekonana, że jego muzyka pozostanie niezapomniana i na pewno wzbogaci światowe dziedzictwo kulturowe. I także mam nadzieję, że przyszłe pokolenia Polaków będą dumne, że to właśnie Polska dała światu jeszcze jednego wybitnego kompozytora, jakim był świętej pamięci Wojciech Kilar. No to chciałam tyle powiedzieć od siebie i serdecznie, serdecznie podziękować za tę wspaniałą audycję, którą panie profesorze pan prezentuje i wspomina tego wybitnego twórcę. A tych wybitnych twórców tak nam obecnie bardzo, bardzo brakuje w naszej kulturze i którzy są gdzieś zepchnięci na jakiś boczny tor. Mało się ich słyszy, mało się ich właściwie widzi. Jeżeli chodzi o muzykę, czy wielkiego Chopina, czy wielkiego Paderewskiego, czy wielkiego Wojciecha Kilara, to właściwie no, w tej chwili można powiedzieć, że mamy okazję, którą pan profesor nam przedstawia, poznania i przeanalizowania tej jego wielkiej, wielkiej twórczości. No bo w ogóle się jej nie słyszy w radio, nie słyszy się jej w ogóle na antenie i Bogu niech będą dzięki, że jest Radio Maryja i my możemy ją dzisiaj kontemplować i słuchać i właściwie mogę powiedzieć tak, rozmawiać z duchem twórcy świętej pamięci Wojciechem Kilarem, bo on poprzez muzykę zostawił nam siebie tutaj i my będziemy zawsze z nim rozmawiać poprzez jego muzykę, słuchając jej. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. Pani Barbara Dobrzyńska, aktorka, i także pani Barbaro za nasz teatr. Dziękujemy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękuję.
Bardzo dziękuję pani za ten głos. Głos człowieka kultury, a więc wrażliwy na te przesłania, które kieruje do Polaków Wojciech Kilar. Pani powiedziała, że poruszające było to świadectwo, prawda, wiary, 80-lecie i modlitwa dziękczynna u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze. Oczywiście ważne jest, by każdy chrześcijanin dawał świadectwo, ale ranga takiego świadectwa jest nieporównanie wysoka, kiedy to świadectwo publicznie składa postać takiej miary, tak wielki Polak, tak wielki kompozytor, tak wyjątkowej miary człowiek.
Odbierzmy kolejny telefon. Panie rektorze, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maja z Warszawy.
Witam pani Maryjo.
Serdecznie dziękuję panu profesorowi, pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego, a i dziękuję serdecznie za tę audycję kolejną z cyklu muzycznych, w których pan profesor tak pięknie mówi o muzyce i tak piękną polszczyzną, a dzisiaj o Wojciechu Kilarze. Trochę, panie profesorze, miałam taką refleksję, ale najpierw dosłownie słowo, trochę mnie tak jakoś nie zbulwersował telefon tego pana, który owszem, to nie to, że nie powinien o tym mówić akurat teraz, kiedy odszedł Wojciech Kilar, tylko mnie zdziwiło, że powołał się na jakąś audycję w Trójce. No właśnie, Wojciech Kilar chyba...
Pani Mario, ja mam taką propozycję, że może tak? Nie odnosić się do siebie nawzajem, do słuchacza, który telefonował, coś wypowiedział, ale do przesłania
nie,
i tematu.
Nie, zabolało mnie troszeczkę to, że mówi się, szuka się utwórców, to tak jak Maria Dąbrowska, bo pan profesor o tym powiedział.
I tu kropkę stawiamy i nowy wątek, proszę.
No dobrze. W każdym razie nowego wątku nie poruszę. Ja tylko chcę powiedzieć, że Wojciech Kilar dla mnie, oprócz tego, jak ta muzyka jest tak piękna, to on miał w twarzy coś takiego, jak dziecko, niewinne dziecko. I właśnie, jak pan profesor mówił o tym, o duszy artysty i o tym, jak on był wyjątkowo uduchowiony, wierzący oczywiście, ale ta twarz, to była taka twarz bezbronnego dziecka i właśnie na szalenie czuło się, promieniowała ona tą wrażliwością. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że miałam taką, myślałam, jak pan profesor o tym mówił, że pokolenie to przedwojenne, takie rok 31, tak jak Wojciech Kilar, czy w poezji Tadeusz Różewicz, że ci ludzie pochodzący z różnych stron Polski, z Kresów i tu, oni mieli po 7 lat, jak zaczęła się wojna. Ja tak cały czas o tym myślałam, jak to wpływało na tę wrażliwość. Być może trochę niepotrzebnie spekuluję, ale sporo w tym pokoleniu było wielkich talentów. Dzieci, które przeżyły początek wojny w wieku lat 7, tak jak Wojciech Kilar czy Różewicz, potem nie wiem, czy to nie wpływa tak, że według pana profesora, znaczy, nie daj Boże tej wojny, ale to w jakiś sposób dziwnie, to był 30 lata, początek, były bardzo dużo w Polsce było takich talentów i w poezji, i właśnie w muzyce. I tak się zastanawiam nad tym, że czy to był przypadek, czy może te dzieci, które wcześniej musiały dojrzeć, i nabrały pewnej pokory i tej refleksji o Bogu. Czy to nie wpływało także na ten wysyp talentów takich? Chociaż to
tak, pani Mario.
Moja taka osobista refleksja, bardzo może niezbyt mądra. W każdym razie Wojciech Kilar zachował siebie do końca, tak jak dziecko. I właśnie dlatego mnie zabolało to, że...
Tak, dziękuję pani Mario serdecznie i pozdrawiam. Panie rektorze, bardzo proszę.
Ja myślę, że to nie jest przypadek. No, to nie jest tak, że są przypadki. Wszystko jest, tak jak powiedziałem, pan historii stanowi o tym, co jest i co będzie. Wobec tego na wstępie audycji powiedziałem, że Wojciech Kilar należy do tego pokolenia, które możemy postrzegać jako dar historii, ponieważ polska kultura została ogołocona z wielu wspaniałych postaci poprzez wojnę, a właśnie dobry Bóg sypnął talentami w tym pokoleniu właśnie, które przyszło na świat w latach 30. Ja mówiłem przez chwilę, wymieniałem chociażby postaci wybitne polskiej muzyki, z którymi spotkał się Wojciech Kilar w Katowicach. To był właśnie Kazimierz Kort, rocznik 1930, znakomity światowego formatu dyrygent. To był Józef Świder, wybitny kompozytor, uwielbiany przez chórzystów, gdy chodzi o jego twórczość chóralną. No to był Henryk Mikołaj Górecki, to był Krzysztof Penderecki. To są właśnie ci ludzie, którzy jako kilkuletni chłopcy, czy Zbigniew Herbert, wkraczali właśnie w ten czas apokalipsy wojennej. To nie dlatego, że wojna przyspieszyła ich dojrzewanie. Być może w jakimś stopniu też, ale po prostu dobry Bóg sypnął talentami, ponieważ one były potrzebne Polsce, polskiej kulturze i takiego głosiciela polskości właśnie, to co powiedziałem państwu przy okazji charakteryzowania kompozycji zasilonych, gdy chodzi o inspirację folklorem tatrzańskim, tak jak na przykład tutaj Krzesany, czy przede wszystkim te kompozycje sakralne, Angelus, też to jest jakaś emanacja polskości w typie religijności, prawda? Więc te kompozycje, one promieniują blaskiem polskości, symboliczną tutaj kompozycją jest Polonez, one promieniują blaskiem polskości, ponieważ to jest taki właśnie apostoł naszej kultury, który po to przyszedł na świat, by dać świadectwo pięknu wspaniałości, bogactwu tej kultury, no dzisiaj niestety w naszym państwie tak postponowanej, wyszydzanej często i po prostu no, degradowanej nawet przez państwowe instytucje, ale nie mówmy na ten temat, bo obniżamy w ten sposób ton tego wieczoru poświęconego wielkiemu człowiekowi, wielkiemu Polakowi i wielkiemu artyście.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Witam, halo?
Tak, słyszymy się, bardzo proszę. Halo, halo. No niestety, nasze połączenie zostało przerwane. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Jadwiga z Krakowa.
Witam, pani Jadwigo.
Halo, halo.
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Jadwiga z Krakowa. Halo.
Pani Jadwigo, chyba radio jest nie wyłączone. Proszę wyłączyć radio, bo my cały czas czekamy na pani wypowiedź.
Tak. Szczęść Boże... Tak, wyłączone jest.
No.
Wyłączone.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, kogo witamy,
tak?
Skąd telefon?
Alicja z Olsztyna.
Witam, pani Alicjo.
Chciałam powitać ojca prowadzącego, pana profesora. I tak może na zakończenie chciałam przytoczyć słowa pana Kilara, które wypowiedział w... wywiadzie, bodajże w 2007 roku. I cytuję. Dobrze, że jest Radio Maryja. Tylko tam słyszę słowa, które przemawiały do mnie w dzieciństwie. Myślę, że nie mogłoby być większego nieszczęścia niż zlikwidowanie tego radia i zostawienie paru milionów ludzi i mnie w samym sobie. Radio Maryja jest dla mnie ostatnią być może i zajaszową ścieżką wśród chaszczy. I również mówił, że do Jezusa trafiłem przez Maryję, ale do Maryi trafiłem przez moją żonę. I to od niej nauczyłem się, że za wszystko należy dziękować. Magnifikat jest właśnie hymnem dziękczynnym. Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój z Bogu. Wielkie bowiem rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Właśnie wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, dając mi takie życie, dając mi taką żonę, również dając mi taki zawód, a przede wszystkim pozwalając mi zauważyć drugiego człowieka, co mam i kocham. Zawdzięczam innym i Bogu, który w nich do mnie przychodzi. A najwspanialsze byłoby, gdybyśmy mogli z moją żoną razem, trzymając się za ręce, wejść do Królestwa Niebieskiego. I tym chciałabym zakończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za taką piękną audycję. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Dziękujemy pani, panie rektorze.
No ja myślę, że to jest bardzo piękne świadectwo. Rzeczywiście Wojciech Kilar był tak postrzegany przez środowisko jako, kiedy go zapytano, do jakiego typu katolicyzmu jemu jest bliżej, czy do Łagiewnickiego, czy Toruńskiego, radiomaryjnego, powiedział bez wahania do radiomaryjnego. I za to był też trochę karany, trochę marginalizowany. Ja tutaj mogę państwu powiedzieć, no to jest moje doświadczenie. Otóż akurat w sobotę, kiedy ten wielki artysta będzie żegnany w katowickiej katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla, mija 10. rocznica takiego odznaczenia, które uzyskał w Poznaniu w Wigilię Święta Trzech Króli, dokładnie 10. rocznica, no i wtedy ja miałem zaszczyt wygłoszenia laudacji na tej uroczystości. Biskup Stanisław Gądecki powiedział, proszę pana, no a może to jest taki ważki tekst, może by go opublikować? I ja mówię, no bardzo proszę, jaki periodyk eminencja by sugerował? No Tygodnik Powszechny, więc ja posłałem tekst laudacji, który właśnie ukazywał istotę właśnie postaci i muzyki Wojciecha Kilara do Tygodnika Powszechnego i oczywiście on się nigdy, jak państwo się domyślacie, w tym tygodniku nie ukazał.
Panie rektorze, kilka minut pozostało do zakończenia naszego spotkania, a zatem także czas na podsumowanie tego całego piękna, dobra, sztuki, z którą chcieliśmy dzisiejszego wieczoru spotkać się.
Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy ku pokrzepieniu. Mianowicie, oczywiście jest wielką szkodą, że tego człowieka nie ma już wśród nas, ale jest właśnie ta muzyka. I tak jak Mickiewicz powiedział, że kultura jest takim chlebem, takim pokarmem ducha, jeszcze raz przypomnę te jego słowa, nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie, a ono jest wyssane w macierzystym chlebie. Otóż tym macierzystym chlebem polskiej kultury będzie również muzyka Wojciecha Kilara. Jego nie ma, ale on jest w dziełach, a poprzez dzieła wnika też w nas, w nasze dusze. To jest ten wielki dar, który trwa. Non omnis moriar. A druga refleksja, która mi się nasuwa, ojcze, to jest związana z takimi słowami, które wypowiedział świętej pamięci Henryk Mikołaj Górecki, kiedy już właściwie gasł i żegnali go w szpitalu pani dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrektor Wielkiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji i Krzysztof Penderecki. Górecki wtedy mówił o przemijaniu. Jak przemijamy? To znaczy on mówił, że ja jestem, ale też w jakimś stopniu mnie już nie ma. Jestem w teraz, a już należę do przeszłości. I ja myślę, że my również, chociaż jeszcze tutaj trwamy w tej doczesności, możemy tak powiedzieć, ponieważ to jest tak, że jeżeli ktoś dla mnie był mistrzem, punktem odniesienia, kto swoim dziełem i swoją osobą w jakiś sposób mnie ukształtował, a więc moje życie duchowe i intelektualne, i ten ktoś odchodzi, przechodzi do przeszłości, to razem z nim w jakimś stopniu i ja przechodzę do przeszłości. No jeżeli na przykład w moim pokoleniu takimi filarami byli dla mnie profesor Władysław Tatarkiewicz, Witold Lutosławski, Zbigniew Herbert, mówię kolejno, uwzględniając daty odejścia, potem Gustaw Herling-Grudziński, przede wszystkim Jan Paweł II, ojciec Albert Krąpiec, Henryk Górecki i Wojciech Kilar, jeśli ci ludzie, ich sztuka, ich dzieło w jakiś sposób mnie ukonstytuowało, no to kiedy oni odchodzą, to też w jakimś stopniu również i ja przechodzę do przeszłości. No tak właśnie, to jest właśnie Tak dzieje się historia. Może wobec tego na zakończenie posłuchajmy jeszcze, pożegnajmy się właśnie słuchając muzyki Henryka Góreckiego. Posłuchajmy może jego poematu Kościelec. To jest piękna muzyka, też związana właśnie z folklorem, ale przede wszystkim jest to apologia piękna Tatr. Fascynacja górami. Utwór wyraźnie związany z postacią Mieczysława Karłowicza, zresztą zmarłego tragicznie na zboczach małego Kościelca, stąd tytuł Kościelec. Powstał zresztą w setną rocznicę urodzin Karłowicza. No i jest w formie poematu symfonicznego, którego Karłowicz był najwybitniejszym polskim przedstawicielem. Ale w tym wspaniałym utworze, którego fragment Państwu na pożegnanie zaprezentujemy, jest cały majestat gór, cała mistyka gór, jest dusza gór, jest potęga piękna natury, spoza zasłony tego piękna również ukazuje nam swoją twarz Twórca wszystkiego, co widzialne i niewidzialne nas otacza.
Panie rektorze, za chwilę fragment tego utworu, jutro także rodzinna parafia żegnać będzie Wojciecha Kilara w kościele pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, Brynowie. Wystawiona zostanie trumna z ciałem wybitnego kompozytora. W samo południe sprawowana będzie msza święta, natomiast w sobotę uroczystości pogrzebowe w katedrze katowickiej. Podczas tych uroczystości pogrzebowych zabrzmią utwory Kilara, m.in. Angelus, Exodus, Symfonia Adwentowa, Agnus Dei czy Veni Creator. drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Dzisiejszą audycję poświęciliśmy światowej sławy kompozytorowi świętej pamięci Wojciechowi Kilarowi. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych był pan Marek Drzewski, był rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, goszczący jako wykładowca w wielu uczelniach polskich i zagranicznych, komentujący na antenie Polskiego Radia międzynarodowe imprezy muzyczne, między innymi konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, panie rektorze.
Ja dziękuję, ojcze, za ten czas, za ten wieczór, którym Radio Maryja złożyło piękny ukłon Wojciechowi Kilarowi. I cóż mogę powiedzieć, dziękujmy dobremu Bogu za ten dar, jakim dla polskiej kultury jest muzyka i postać Wojciecha Kilara.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.